Gminna biblioteka publiczna w Borkach. W czasie wakacji żyje własnym życiem. Codziennie przychodzi tu grupa dzieci i młodzieży. Oprócz książek są komputery i różne gry. Małgosia.
Ja tutaj przychodzę dlatego, że się w domu nudzę, bo tu jest fajnie. Bo gdyby tu nie było biblioteki, to nie było co tu robić. Dzieci by się nudziły po prostu.
Robert przyjechał na wakacje do babci z Białej koło Radzynia Podlaskiego.
Przyjeżdżam tu dlatego, żeby spędzić czas z kolegami, ponieważ w domu najczęściej nie mam co robić, nudzę się.
Ale też masz bibliotekę w swojej miejscowości, tak?
No jest, ale jest nieczynna w wakacje.
Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja bym nie miała co robić.
Szkolna jest tylko zamknięta, a wszystkie, które są na mieście, są otwarte. I muszę jechać 3,5 km do miasta.
A od domu babci do biblioteki?
No jakieś 200 metrów.
W tej bibliotece trzeba rozsądnie korzystać z komputera.
Chyba skończył wam się czas gry na komputerze, prawda?
Ja mam tylko godzinę.
To nic, zrobimy sobie przerwę.
Pani, ale ja mam zatrzymany czas. Ja jeszcze mam 50 minut.
Wszyscy teraz idą pograć razem w Uno.
No proszę.
Eryk.
Ta gra uczy, jak się gra uczciwie, bo czasami ludzie nie grają uczciwie i mogą oszukiwać, jak ktoś nie umie przegrać, to on mówi zagrajmy znowu i chce mieć rewanż. A potem to jest więcej zabawy, bo się gra dłużej i dłużej i tak jest lepiej. Bo wtedy nie wszyscy przy komputerach siedzą.
A jak komuś zostaje ostatnia karta, to mówi Uno, a jak ktoś przed nim powie stop Uno, to dobiera albo 3, albo 5 kart.
Więc najprędzej dobiera się. No to co, gramy?
Eryk od 10 lat mieszka z rodzicami w Walii, a wakacje spędza zawsze u babci w Borkach.
Mogę spędzić czas z kolegami, bo zawsze przyjeżdżam na 2 miesiące albo na 1,5 miesiąca. I to mi się bardzo podoba. Wezmę paręnaście kolegów i zagramy w gry planszowe, w karty, w szachy, w warcaby, w Uno i wtedy jest frajda i potem akurat czas szybko wtedy zleci.
Krystyna Maksymiuk, kierownik biblioteki.
Tutaj na terenie Bork nie ma ani ośrodka kultury, ani świetlicy, więc wakacje w bibliotece to też zajęcia świetlicowe.
Skarbem biblioteki w Borkach jest Izba Regionalna, powstała w 2008 roku. Ze zbiorów korzysta architekt Elżbieta Ostasz, która prowadzi inwentaryzację zieleni otoczenia dworu w Borkach pod kątem przyszłej rewitalizacji.
W zbiorach Izby Regionalnej znajduje się bardzo wiele fotografii, które są świetnym dokumentem właśnie dla osób, które zajmują się odtwarzaniem, konserwacją, ochroną zabytków. Wiem, że niektóre z tych fotografii nie były dotąd znane. Na przykład w tym albumiku znajdują się zdjęcia właścicieli dóbr w Borkach z ich podróży, różnych uroczystości rodzinnych, towarzyskich.
Borki są ładną i specyficzną miejscowością. Istnieją tu zespoły dworsko-pałacowe, dwa, jeden w Borkach, a drugi w Woli Osowińskiej. I od 1995 roku zaczęliśmy gromadzić zbiory dotyczące historii Bork i okolic. Kontaktowaliśmy się z mieszkańcami, żeby przekazywali nam jakieś fotografie stare lub jakieś inne dokumenty do zeskanowania lub jeśli ktoś chciał przekazać oryginały, to wtedy też przyjmowaliśmy. I tutaj właśnie z zebranych fotografii od mieszkańców wykonaliśmy w Izbie Regionalnej wystawę Borki i ich mieszkańcy w starej fotografii. I tak wygląda ta fototeka. Fotografie ułożone są chronologicznie. Od 1914 roku po już takie bardziej współczesne.
Większość eksponatów w Izbie Regionalnej jest poświęcona rodzinie Jaźwińskich. I na tych portretach widzimy członków rodziny Jaźwińskich od Walentego Jaźwińskiego po Zygmunta Jaźwińskiego, ostatniego współwłaściciela majątku Borki. Tutaj jest tablica przedstawiająca drzewo genealogiczne rodu Jaźwińskich, herbu Grzymała. Udało nam się zrobić tą tablicę właśnie w ramach projektu, który realizowała biblioteka za pośrednictwem lokalnej grupy działania Zapiecek.
W sali obok cymelia kartograficzne.
Tutaj po lewej stronie właśnie mamy plan dóbr Borki z 1913 roku. Tutaj na dole mapę przeglądową Borki Zapasiecze w Wtedy jeszcze Warki należały do gminy Biała w powiecie rodzeńskim.
Tutaj mamy plan dobór Warki
w guberni siedleckiej. Jest to rok 1897.
Najcenniejszym zabytkiem kartograficznym jest uratowany przed zniszczeniem rękopis mapy dóbr klucza borkowskiego.
Mapa ma bardzo bogatą legendę.
Jedną piątą mapy stanowią opisy, tak, opisy dokładne.
Tak, no te opisy to jest kompendium wiedzy historycznej. Dzięki temu, że zrealizowaliśmy projekt właśnie w 2012 roku, renowacja mapy i zakup sprzętu wystawienniczego, mapa odzyskała swoją świetność, jest czytelna i została udostępniona zwiedzającym, oprawiona w szkło, ramy.
Mapa jest nie tylko pięknym ukazem dokumentu kartograficznego, ale możemy ją podziwiać z takich względów estetycznych. Jest bardzo atrakcyjnie wykonana metodą akwareli i tuszu, ale dla mnie jest bardzo istotnym dokumentem, który pokazuje, jak kompozycja parku przypałacowego w Borkach wyglądała w XIX wieku. Więc dla osoby, która stara się odtworzyć dawną kompozycję, dla architekta krajobrazu, jest to dokument, który pozwoli uzyskać autentyczność kompozycji po odtworzeniu.
Odnowiony park podworski w Borkach będzie za kilka lat stanowił nie lada atrakcję dla turystów. W pałacu w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej ma powstać nowoczesne centrum wiedzy na temat człowieka, świata roślin i zwierząt. Projekt jest już w trakcie realizacji. Ho, 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 ho. 26 km na północny wschód od miejscowości Borki, na skraju lasu, leży wieś o nazwie Główne. To ważny punkt na konnym szlaku, o którym informuje tablica.
Na trasie przebiegu szlaku jeździeckiego znajdują się 3 ścieżki dydaktyczne wytyczone przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.
Bogdan Sozoniuk ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.
Ścieżka historyczno-przyrodnicza Brzozowica w odległości 15 km od nas, ścieżka Turów Główne, tutaj właśnie się znajdujemy, długości około 8 km i ścieżka Feleksówka położona w kompleksie leśnym Olszewnica Feleksówka od tego miejsca w odległości 15 km na południe.
Przed nami, za ogrodzeniem, galopuje stado koni. To jeden z przystanków na szlaku, o którym informowała tablica. Agnieszka Borysiuk, współwłaścicielka stadniny, szkółki jeździeckiej, organizatorka obozów, prowadząca pensjonat dla koni.
Tam jest ujeżdżalnia, tu jest na tym okrągłym wybiegu lążownik, gdzie uczymy takich bardzo początkujących jeździć. Przez to, że mają mniejszy konie wybieg, mniej się mogą rozpędzić. Dla dzieci bezpieczniej. Tam są pastwiska, tam są klacze ze źrebakami na tej dużej łące. Tam mają dostęp stały do wody, jest staw. W tej chwili jest już u nas po obozach jeździeckich, także w niedzielę ostatni turnus wyjechał. Także mamy takie 2 tygodnie ostatnie wakacji, gdzie tutaj nasze dzieci szkółkowe jeżdżą. A teraz w tej chwili u nas nie mieszkają te dzieci. Nie, dopiero będą weekendowo teraz przyjeżdżać od września.
No i czy dla pani jest to ważne, że tutaj jest ten szlak konny?
Ma ogromne znaczenie, ponieważ no jest czym też adeptów tej turystyki konnej zachęcić, tak? Na szlaku konnym nawet mrowisko jest pięknie opisane, tak? Mrówki mieszkają, tu jest takie mrowisko i takie i też ona coś tam dzięki temu dzieciakom, tak? Głównie, bo na dzieci przyjeżdżają poopowiadać, także myślę, że jak najbardziej trafiony pomysł jest to. Są miejsca, gdzie się można zatrzymać, coś tam ludziom poopowiadać, miejsca pamięci są oznaczone.
Jesteśmy w lesie koło Sitna, miejscu, które upamiętnia stracenie 15 harcerzy radzyńskich. Nazwiska 14 z nich tutaj znajdują się na tablicy. Jednego nazwiska harcerza z Lubartowa nie ma tutaj wymienionego. W 1940 roku właśnie aresztowani przez Niemców radzyńscy harcerze z ich dowódcą, harcmistrzem Stefanem Lisowskim, zostali 5 lipca tutaj straceni, rozstrzelani. Był to jeden z pierwszych ofiar II wojny światowej z Radzenia Podlaskiego.
Mój przewodnik ma przy sobie książkę, w której autorka Dominika Leszczyńska opisała miejsca pamięci powiatu radzyńskiego w ponad 60 miejscowościach. Począwszy od symbolicznej mogiły powstańców styczniowych w Radzyniu Podlaskim, do leśnego uroczyska Baran w Konkolewnicy, zwanego Małym Katyniem Podlaskim. Tu znajdują się groby Polaków pomordowanych przez NKWD w 1945 roku. Szlak konny rozciąga się na przestrzeni około 100 kilometrów. Docieramy do tętniącego życiem gminnego ośrodka kultury w Konkolewnicy i pracowni malarskiej. Piotr i Michał Zgorzałkowie, bracia bliźniacy, malują pod okiem instruktora Krzysztofa Szczepaniuka, malarza batalisty.
Właśnie pracujemy nad obrazem.
Przedstawia potyczkę dwóch polskich rycerzy w walce z Tatarami. To jest taka nasza XVII-wieczna chwała polskiego oręża przedstawiona.
Teraz zajmuję się cieniowaniem ręki.
Obraz jest duży, bardzo dobrze rozrysowany proporcjonalnie. W sumie teraz tylko zostaje wycieniowanie tego wszystkiego, żeby on nabrał tej głębi, takiej trójwymiarowości. No ale ja myślę, że chłopaki sobie poradzą, bo trzeci sezon akurat z nim pracuje. Ja widzę w nich potencjał, także powinni sobie dać radę.
Maluję szable rękojeści i zaraz będę malował ostrze.
Mama wam przekazała obu ten sam talent.
No i tato też.
Też maluje.
Tak, i tworzy inne rzeczy. Modele broni jeden na jeden, na przykład z papieru, z różnych mas papierowych i różnych takich.
Pani Bożena Adamowicz, dyrektorka GOKU, przyniosła wielki obraz. Dumna z efektów pracy autorek, bywalczyń pracowni.
To jest obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami. Dobrze, pani Krzysiu, mówię?
Tak, Kościuszko pod Racławicami. To jest kopia Kossaka Wojciecha. Fragment panoramy racławickiej. Główna postać tego obrazu, czyli Kościuszko na koniec.
Paulina Buc, licealistka, współautorka obrazu.
Obraz był podzielony na kilka części i każda z nas miała swoją część do malowania. No ja tu między innymi robiłam ziemię pod obraz. I malowałam tych żołnierzy tutaj znajdujących się po lewej stronie.
To jest tylko fragment panoramy racławickiej. To jest słynna scena, gdzie Kościuszko wskazuje kosynierom, których akurat nie widać na tym obrazie, atak na rosyjskie armaty. Czyli taka najsłynniejsza scena tej bitwy pod Racławicami.
Konia namalowała Anna Niedźwiecka.
Najpierw maluje się tak, że tak jakby od samego końca się nakłada coraz jaśniejsze kolory. I najpierw nakładaliśmy kolor najciemniejszy, brązowy, i później coraz jaśniejszy i cieniowaliśmy to wszystko, żeby tak wyglądał efekt końcowy.
W sali obok wystawa prac instruktora, pana Krzysztofa. Pierwszy od lewej obraz
przedstawia Olszynkę Grochowską. To jest widoczek morski, statek wikingów. Strzelec konny według Kossaka. To jest replika Branta, towarzysz pancerny. To jest bitwa z wojny siedmioletniej, XVIII wiek. To słynny Piłsudski na Kasztance, Jan Paweł II.
W tej samej sali po drugiej stronie galeria wiejska i zbiory tradycyjnych strojów ludowych przekazane przez panią Henrykę Adamowicz.
To są czepki, fartuszki, koszule męskie zrobione z lnów, które moja babcia tkała samodzielnie, mama haftowała ręcznie.
Haftowane na tiulu.
Tak, czepki. Kiedyś kobiety zawiązywały do ślubu i niosły takie chustki, szalinówki, fartuszki, to już one własnoręcznie haftowały.
A
i
tu gadki jakie ekstra.
Tak, w jakich kobiety chodziły kiedyś właśnie.
No, ale to płócienne, jak się w tym
cieniusieńkie płócienko właśnie, własnoręczny haft. A tutaj to jest nawet welon. Tak ładnie ułożony. Tu są właśnie haftowane z lnu, fartuszki. Ta bluzeczka to jest z batystu i to haftowała moja mama własnoręcznie.
Krzyżykiem,
tak, taką miała piękną bluzeczkę. Cieniusieńka, piękna, cienkie płócienko. Albo właśnie to takie były gorseciki wyhaftowane, na guziczki zapinane. No przepiękne te rzeczy były.
One
robione.
Zastępowały biustonosz chyba.
Być może też nawet. To takie serdeczki właśnie, a tu już są lniane. Wiadomo, jak kiedyś len trzeba było obrobić, bo to nie tak od razu uszyte. Dla mężczyzn koszule męskie, to kobiece, tamto takie wyhaftowane, to już takie odświętne. I spódniczki też zgrzebne z lnu, a tutaj to taka troszeczkę ona z wełną razem połączone. Także ja
ile
jestem...
lat przetrwały?
Moja babcia to z 1890 roku była, także no to już można powiedzieć ładne lata.
i babcia zapewne byłaby rada, że cała skrzynia ubrań, które tak pracowicie były tkane, haftowane, wyszywane, trafiła do gablot Gminnego Ośrodka Kultury. Piętro niżej w kuchni krzątają się panie Irena Banach, Kazimiera Korulczyk i Józefa Iwanowska. Często spotykają się w celach towarzyskich przy gotowaniu.
Na dzisiaj przygotowałam pierogi z soczewicą i te pierogi z kapustą z grzybami.
I woda już się gotuje, już jest ciasto zagniecione i będą parowańce na parze takie z borówką.
Proszę mi pomagać.
Oczywiście, ręce imbyte.
Każdą sobotę albo w niedzielę odbywają się spotkania, wieczorki, zarówno dla seniorów, dla zespołów śpiewaczych. Integrują się sportowcy, strażacy, nauczyciele. A dzisiaj integrują się ci, którzy mają swoją pasję, czyli panie zespołu śpiewaczego, dzieci, które malują, panie, które pierogi przygotowują. To jest taki klimat ogniska domowego.
Chłopaków i spuszczą, one mi szyję ukraszą. Ładnych chłopaków mi spuszczą. Jeszcze czarne buty mam i teraz ładnie wyglądam. Zaśpiewam sobie oj dana i mogę tańczyć do rana. Zaśpiewam sobie oj dana i mogę tańczyć do rana. A gdy już wszystko ubrałam, klusze na siebie spojrzałam i zaśmiałam się od ucha, że taka ładna dziewucha. I zaśmiałam się od ucha, że taka ładna.